Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do zjedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie.
Chwała na
Chryste. Jest słowa świętej Ewangelii. Zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, początek naszego życia, pierwsze 10, 20, może nawet 25 lat, przebiega nam w dużych nadziejach, że życie będzie nieskończone, że będzie wieczne, że będzie zawsze fajnie, że wszystko nam się ułoży, że będzie pięknie, że miłość będzie wieczna, że dzieci będą uzdolnione, że mąż, że żona, że praca, że wszystko się uda. I tak przebiega jakieś 25, może 30 lat, może niektórym nawet dłużej to jakoś się udaje podtrzymać taką nadzieję. Łatwo wtedy też jest grzeszyć i myśleć sobie, po cóż nam Pan Bóg, życie jest piękne. Ale mijają lata, wyrasta mur problemów, mur grzechów. Człowiek się czuje jakoś zamurowany, odgrodzony. Bo pojawia się jakaś choroba, bo ta ukochana osoba zawiodła albo umarła, bo w pracy wcale nie jest tak cudownie, jakaś depresja i zaczyna być życie nie do uniesienia po prostu i nie do zniesienia. Może niektórym się nawet udaje przekroczyć 40 w jakimś dobrym nastroju, ale później przychodzi przecież starość, zniedołężnienie, bezsilność. Mózg odmawia też już nam posłuszeństwa i człowiek widzi, że życie jest trudne. A jeśli jeszcze sumienie jest obciążone grzechami, to już jest bardzo trudne. Szukamy jakiegoś okna, jakiegoś wyjścia w tym murze, jakiejś nowej nadziei, sensu. Wielu ludzi wtedy wraca do Boga, płacze, spowiada się, prosi. Nie ma pewności jednak, co Bóg na ten temat myśli. Co On sobie na ten temat myśli? A nawet jeśli dobrze się wszystko ułoży, co dalej? Dalej w tym oknie i w tym murze jakaś krata. Śmierć. Coś, czego nie da się pokonać. Coś, czemu trzeba ulec. I co dalej? Czy jest coś dalej? I ponieważ los ludzki dla wszystkich jest taki sam, jak teraz mniej więcej to nakreśliłem, i tu nie ma wyjątków, nawet jeśli ktoś żyje 120 czy 130 lat, to i tak mniej więcej to tak samo wygląda. Dlatego też Bóg, widząc, że nasze życie jest zranione i przetrącone przez śmierć, przez grzech, przez zło, wychodzi nam naprzeciw. Robi wszystko, żeby nas wydobyć z tego zamkniętego świata, zamkniętego w grzechu, zamkniętego w śmierci, w nieszczęściach, w cierpieniu. Bo chociaż próbujemy zbudować tutaj jakiś raj, to jednak po jakimś czasie wszystko się rozpada i wszystko tracimy. I Bóg, widząc tą naszą bezsilność, przebija się do naszego świata. I w dzisiejszych czytaniach to widzimy, choćby w tym obrazku z Ewangelii, gdzie w tym zamkniętym pomieszczeniu ci apostołowie drżący, utraciwszy sens życia, widzą, jak Jezus wchodzi mimo tych drzwi zamkniętych i daje im pomost nadziei na jeszcze jedno życie. Mówi, jest coś poza śmiercią. Jest życie wieczne. I mam ciało, mam kości, mam rany. Macie coś do zjedzenia? Więc to jest jakieś życie konkretne nawet. I to jest dla nas ważne, bracia i siostry, żebyśmy mieli tą nadzieję, żebyśmy nie żyli chwilą, bo chwile mijają. Tylko żebyśmy żyli wiecznością. I popatrzcie na ten zestaw, na tą kolekcję czytań. Jest dużą pomocą dla zrównoważenia naszego poczucia sensu i dodaje nam to siły, żeby jeszcze przeżyć jeden dzień, jedną noc, bo tak trudne jest wszystko. W pierwszym czytaniu mamy taki fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr wychodzi przed tłum Żydów i ponieważ zobaczyli, jak uzdrowił przy świątyni, przy Bramie Pięknej, człowieka, który był chromy od urodzenia, nie mógł chodzić. I Piotr wyciągnął rękę, mówi, nie mam złota ani srebra, w imię Jezusa Chrystusa wstań. Ten człowiek wstał, wszedł do świątyni, modlił się, był oszołomiony takim cudem, taką siłą. Skąd taka siła, taka moc? Taka siła życiowa, uzdrawiająca wręcz. Kiedy Żydzi to zobaczyli, byli zdumieni i wtedy Piotr zaczyna taką katechezę do nich. Nie będę jej całej przypominał z tego czytania, ale istotny fragment. W pewnym momencie mówi Piotr do nich tak, zabiliście Syna Bożego. Byliście nieświadomi tego, co robiliście, ale to był grzech. I teraz, żeby zmazać ten grzech, żeby on był zgładzony, to dokonajcie pokuty, nawróćcie się. I to jest pierwsze czytanie dzisiaj i to jest w ogóle też pierwszy krok w życiu duchowym, w tej możliwości odzyskania życia wiecznego. To jest pierwszy krok, to jest pokuta. Uświadomienie sobie własnego grzechu. Albo uświadomienie sobie grzechu, który jest zawsze jakąś śmiercią życia duchowego w nas, czyli też zabijaniem tego, który jest nieśmiertelny, ale zabijaniem w nas Jezusa Chrystusa. I to ciekawe, w tym czytaniu nie są wymienione jakieś konkretne grzechy, na przykład tam zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież, tylko zabiliście Syna Bożego, zabiliście Mesjasza, czyli każdy grzech jest jakimś zamachem na Syna Bożego. I zauważcie, ci Żydzi byli zdumieni, bo oni nie widzieli swojego zabójstwa. Jakiś mur grzechów był przed nimi i oni poza tym murem nic nie widzieli. Mur grzechów. Kiedy człowiek wiele lat grzeszy, już nie widzi grzechów. Uważa to za stan normalny. To było na pewno wstrząsem dla tych Żydów, że Piotr im powiedział taką katechezę. Ale ona jest również skierowana do nas, bo jest pierwszym krokiem zawsze w drodze do życia wiecznego, to jest uznanie śmierci w sobie, grzechu. A zdolność jest, cechuje osoby, które są naznaczone palcem Syna Bożego, przeznaczone do życia wiecznego. Jak ktoś odczuwa skruchę, widzi swoje grzechy, to znaczy, że jest zaproszony do nieba. Ktoś to mówi, nie mam grzechu, ja nie widzę grzechów. To ten stan jest bardzo niebezpieczny. To należałoby się już tutaj zastanowić, czy czasem nie rozminęliśmy się z szansą na inne życie. I w drugim czytaniu apostoł Jan w takim pięknym fragmencie o miłości mówi, że tylko wtedy znamy Jezusa Chrystusa, kiedy zachowujemy Jego przykazania. To jest taki pozytywny krok w stosunku do wcześniejszego. Tylko wtedy znasz Jezusa Chrystusa, jeśli zachowujesz przykazania. W tym murze grzechów nagle pokazuje się jakieś okno, światło. Co mam robić? Zachowuj przykazania. Bo to jest miłość doskonała do Boga. No dobrze. I jeszcze Ewangelia, jakby trzeci etap, już końcowy. W tym odzyskaniu przyjaźni z Bogiem i odzyskaniu przyjaźni z człowiekiem przez Boga. W tym zetknięciu się, żeby mieć to życie wieczne. Jezus przychodzi, mimo tych drzwi zamkniętych, jakby przez mur, jakby przez okno, i oświeca ich umysły, żeby rozumieli Pisma. To interesujące, bo pojawia się to już po raz drugi u Łukasza, że w tym momencie, kiedy pojawia się Jezus zmartwychwstały, zawsze jest jakiś kontekst odnoszony, zawsze jest jakaś asocjacja, skojarzenie do Pisma Świętego. Na przykład dwóch uczniów Emaus idzie i on po drodze, Jezus wyjaśnia im Pisma. Kiedy im wyjaśnił wszystko, wtedy dopiero go rozpoznali. Jutro jest a propos niedziela Biblii, niedziela Słowa Bożego, święto Słowa Bożego. Mur grzechów, okno przykazań, no i potrzebna jest jeszcze jakaś krata Pisma Świętego. Po co? Bo ona zabezpiecza nas, żebyśmy nie wypadli za okno w jakąś herezję i żebyśmy też nie zostali gdzieś tam, nie wpuścili kogoś przez to okno przykazań, kogoś takiego jak demona, który jest włamywaczem w naszym życiu. Potrzebna jest krata, potrzebne są Pisma. Pisma Święte, dokumenty Kościoła, tradycja, magisterium, rozeznanie duchowe. Bo w wykonywaniu przykazań można pobłądzić. Można stać się dewotem, bigotem, można stać się szaleńcem, sekciarzem, heretykiem. Bo człowiek chce dobrze, nie? Ale źle rozeznaje. I tu jest potrzebna pewna krata, pewne rozeznanie. Pismo Święte, dokumenty Kościoła, tradycja. Żeby nie pobłądzić. Dlaczego w ten sposób dzisiaj ujmuję to słowo? Bo często, jak zauważyliście, wracam do takiego obrazu muru, okna i kraty. Otóż dlatego, bo dzisiejsze czytania, wiecie, kojarzą mi się z pewnym wierszem z Pieśni nad Pieśniami, która, ta księga, Pieśń nad Pieśniami, chyba najpiękniej ze wszystkich ksiąg Biblii mówi o miłości Boga do mnie, do ciebie. Mam na myśli drugi rozdział, wiersz 9. Posłuchajcie tego wiersza. On jest oczywiście taki bardzo symboliczny, alegoryczny, mistyczny. Ale w naszym życiu potrzeba też odrobinę mistyki. Za bardzo jesteśmy zmaterializowani. Zaaplikujmy sobie ją.